Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Dzisiejszy temat: Franciszkanie konwentualni w Polsce. Przy okazji ogłoszenia papieskiego przesłania do kapituły generalnej zakonu gościem księdza Bogdana Leśniaka będzie ojciec Kazimierz Malinowski, przełożony prowincji krakowskiej. W poniedziałkowym magazynie wita Państwa ksiądz Józef Polak. Jedynie wsłuchując się z modlitwą w Słowo Boże, rozumiemy rzeczywiste potrzeby ludzi naszych czasów. Wówczas możemy na nie odpowiadać w oparciu o Bożą mądrość, głosząc to, co samemu głęboko się przeżywa. Przypomina papież w przesłaniu do generała zakonu braci mniejszych konwentualnych. Benedykt XVI wręczył je ojcu Marco Tasce wczoraj w Asyżu, spotykając się w Bazylice Świętego Franciszka z uczestnikami kapituły generalnej tego zakonu. W liście papież nawiązuje do tematu jej kończących się w środę obrad. Jest nim formacja do misji. Nie otrzymuje się jej raz na zawsze, ale musi być ona prowadzona stale.
Papież zwraca uwagę, że duchowi synowie świętego Franciszka mają dawać świadectwo jego przesłaniu. Za wzorem swego założyciela winni stale kierować wzrok ku Chrystusowi i dostrzegać jego oblicze w cierpiących braciach, tak jak Franciszek ujrzał je w Trędowatym. Biedaczyna z Asyżu przyjął jako regułę życie zgodne z Ewangelią. Właśnie na tym polega nieprzemijająca aktualność jego świadectwa. Ewangelia to dla niego kryterium w podejmowaniu wyzwań wszystkich czasów, także naszych. Nie ulega się wówczas powabom przejściowej mody. Opierając się na planie Bożym, można rozpoznać prawdziwe potrzeby człowieka. W przesłaniu do przełożonego generalnego franciszkanów konwentualnych Ojciec Święty wskazuje ponadto, że powołani są oni do działania we współbrzmieniu z Kościołem, czym odznaczał się ich założyciel. Wyraża wdzięczność za posłuszeństwo, z jakim oni oraz zakon braci mniejszych przyjęli jego rozporządzenia poddające papieskie bazyliki świętego Franciszka i Matki Bożej Anielskiej w Asyżu jurysdykcji miejscowego biskupa.
Gościem naszego programu jest ojciec Kazimierz Malinowski, przełożony krakowskiej prowincji franciszkanów i przewodniczący konferencji przełożonych wyższych zakonów męskich w Polsce. Proszę ojca, kiedy franciszkanie konwentualni przybyli do Polski?
Franciszkanie przybyli do Krakowa i do Polski w roku 1236, więc już minęło 770 lat od naszego przybycia, od podjęcia pracy i obecności na polskich ziemiach. No jesteśmy bez przerwy przez te 770 lat i w Krakowie, i w wielu innych miejscach Polski. Myślę, że taką osobą najbardziej znaną wśród franciszkanów polskich jest święty Maksymilian Kolbe. Jego postać nie wymaga szerszego przedstawienia, ale on dla naszego zakonu jest takim punktem odniesienia, gdyż właściwie wraz z jego działalnością ogromnie rozwinęła się także obecność franciszkanów w naszym kraju. On spowodował ogromny impuls powołaniowy, także rozwój wielu różnych dziedzin naszego życia, między innymi wejście franciszkanów w sferę mediów, później rozwój misji franciszkańskich. W dużej mierze dzięki jego wysiłkowi, dzięki jemu osobistemu charyzmatowi i świętości. Więc dzisiaj z całą pewnością ojciec Maksymilian Kolbe jest dla nas tym, który wskazuje drogę także dla współczesnego rozwoju zakonu w Polsce. I dlatego ciągle odnosimy nasze życie, nasz styl funkcjonowania do tej postaci, do jego życia, także do jego męczeństwa w Oświęcimiu.
Jak wygląda obecny stan zakonu w Polsce?
Więc jest nas około 1250 w trzech prowincjach. Najstarsza prowincja to jest ta z siedzibą w Krakowie, świętego Antoniego i błogosławionego Jakuba w Strzemie. Druga prowincja to jest prowincja warszawska, Matki Bożej Niepokalanej. I trzecia, najmłodsza, która powstała 20 lat temu, to jest prowincja gdańska świętego Maksymiliana Kolbe. I te trzy prowincje prowadzą wspólnie wiele różnych dzieł, wiele różnych akcji w Polsce. Mamy w Polsce w tej chwili około 70 klasztorów, z tym, że wielu też naszych braci pracuje poza Polską. Właściwie 1/3 franciszkanów w tej chwili funkcjonuje poza granicami Polski, na różnych misjach, a także pomagając szczególnie w Europie Wschodniej i Środkowej w odrodzeniu zakonu po okresie komunizmu. Jeśli chodzi o klasztory, to największy i najbardziej znany klasztor to jest Niepokalanów, który został założony przez świętego Maksymiliana w roku 1929 i pozostaje takim centrum i duchowości franciszkańskiej, a także centrum wielkiej pracy w sferze mediów. To właśnie w Niepokalanowie jest drukowany Rycerz Niepokalanej I także stamtąd wyszły te impulsy związane ze stworzeniem nowych mediów, telewizji, Puls, Radia Niepokalanów, które z różnymi trudnościami i sukcesami rozwijają się. Mamy nadzieję, że będą służyły także i współcześnie Polakom w poznawaniu wiary, w poznawaniu także charyzmatu świętego Maksymiliana.
Uczestniczy ojciec w obradach kapituły generalnej. Przed jakimi wyzwaniami obecnie stoi wasz zakon w Polsce?
No sądzę, że przede wszystkim tym pierwszym zadaniem to jest uporządkowanie i wzmocnienie naszej obecności na misjach. To jest jakiś taki znak czasów dla nas. Polskie prowincje mają 14 misji w różnych częściach świata, i w Ameryce Południowej, w Afryce, Europie Wschodniej i w Azji. I to oznacza ogromny wysiłek zarówno personalny, jak i też materialny związany ze zorganizowaniem tych misji. To najwięcej czasu dzisiaj nam zajmuje, najwięcej wysiłku związanego właśnie ze wspieraniem tych misji. Ale obok tego oczywiście ciągle myślimy o naszych zadaniach w Polsce. I sądzę, że te nasze wyzwania współcześnie istniejące na ziemiach polskich to jest działalność w bardzo różnych sferach. Mówiłem już o działaniu w mediach, o próbie stworzenia takiego Centrum Mediów Katolickich, które podejmuje prowincja warszawska wokół telewizji Puls, ale są to także inne zadania. Chcemy może z większym wysiłkiem dać propozycję duchowości franciszkańskiej. Stąd powstają w tej chwili nowe domy rekolekcyjne. Podejmujemy też pracę z ludźmi potrzebującymi. Wiadomo, że dzisiaj w Polsce jest bardzo wiele osób, które potrzebują wsparcia i duchowego, i materialnego. I także to dla nas jest wielkim wyzwaniem. Dla mnie takim pięknym miejscem funkcjonowania działalności franciszkanów jest niewielki klasztor w Chęcinach pod Kielcami, gdzie stworzyliśmy centrum rehabilitacji dla osób uwikłanych w nauk narkomanii, dla młodych ludzi. I jest ciekawe, że to centrum znalazło także bardzo pozytywny odbiór wśród mieszkańców Chęcin, którzy z wielkim szacunkiem i także można powiedzieć z miłością taką chrześcijańską podchodzą do tych ludzi, którzy wśród nich odzyskują wiarę w życie i wiarę w siebie poprzez wychodzenie z nałogu. Jest też ciekawe, że właśnie na mszach świętych, w których akurat ci młodzi ludzie uczestniczą, także bardzo wielu ludzi z tej miejscowości, z Chęcin, przychodzi po to, by umocnić się ich świadectwem, ich śpiewem, tym, co poprzez także terapię, którą przechodzą, potrafią dać innym ludziom. I sądzę, że chociażby taki przykład pokazuje, jak dzisiaj traktujemy te wyzwania. Chodzi o to, żeby w tym miejscu, gdzie jesteśmy, w tych środowiskach, w których służymy, być bardziej franciszkanami. Być bliższym świętego Franciszka w jego stylu służby innym, miłości do potrzebujących, ubóstwa, które oznacza wolność od posiadania, wolność od rzeczy. I to jest to największe wyzwanie, przed którym stoimy. Być rzeczywiście świadkami Chrystusa w tym stylu, w jaki zaproponował przed 8 wiekami święty Franciszek, a który pozostaje aktualny i w naszych warunkach, i w naszej rzeczywistości początku trzeciego tysiąclecia.
W przyszłym roku franciszkanie obchodzić będą 800-lecie istnienia zakonu. Co z tej okazji franciszkanie polscy zamierzają zorganizować?
Będzie na pewno szereg różnych uroczystości związanych z tą rocznicą. Będą różne spotkania kleryków, będą przygotowywane różnego typu uroczystości, powiedzmy liturgiczne, ale sądzę, że to, co najważniejszego czynimy, to jest przygotowanie do tej rocznicy poprzez kilka lat solidnej refleksji nad naszym charyzmatem franciszkańskim, nad naszym powołaniem w Kościele. To nie jest tak, że my chcemy ten jubileusz świętować poprzez jakieś wielkie wydarzenia liturgiczne czy inne tego typu sympozja, ale właśnie poprzez po prostu nawrócenie się na tą drogę, którą wskazał święty Franciszek. Powrót do źródeł, powrót do korzeni zakonu, czyli do postaci tego biedaczyny z Asyżu, który w swoim czasie potrafił poruszyć cały Kościół swoim przykładem świętości. Potrafił zreformować strukturę Kościoła nie poprzez jakieś zewnętrzne działania, ale poprzez swoją osobistą wierność Bogu. I to, co jest najważniejsze dla nas w perspektywie właśnie tego jubileuszu, to jest samemu odkryć do głębi swoje powołanie, służyć Bogu wszystkimi siłami, jakie mamy, i także pokazać innym ludziom, ludziom, którzy są wokół nas, piękno takiej drogi, jaką wybrał święty Franciszek, naśladowania Chrystusa w jego tajemnicach narodzenia, w jego tajemnicach męki, szukania w Ewangelii natchnienia do życia i wolności od siebie. Bo ubóstwo franciszkańskie na tym właśnie polega, być wolnym od siebie, od własnych złudzeń, od własnych planów, a zaufać drodze, którą człowiekowi wskazuje Bóg. Jeśli to nam się uda poprzez te lata przygotowania do jubileuszu, na nowo przemyśleć własne powołanie, charyzmat naszego zakonu, z całą pewnością będziemy lepiej służyć ludowi Bożemu w Polsce.
Franciszkańskim przesłaniem jest pokój i dobro, A zatem jak wygląda wasza współpraca, można powiedzieć, dialog ekumeniczny i dialog międzyreligijny? Jak polscy franciszkanie włączają się w ten dialog w świecie, pracując na misjach? Jak przygotowują się w seminarium do właśnie bycia tymi otwartymi na spotkanie z innymi kulturami?
Oczywiście jest szereg przedmiotów w okresie seminarium, które do tego przygotowują. Patrząc na moich współbraci, którzy pracują w różnych miejscach świata, widzę, że mają tą zdolność i otwartość do dialogu. Niedawno byłem w Bucharze, to jest takie miasto w środkowym Uzbekistanie, które jest starym centrum kultury muzułmańskiej, gdzie istnieje także taki uniwersytet muzułmański. I okazuje się, że franciszkanie, którzy tam pracują od kilku lat, bardzo szybko znaleźli język wspólny z miejscowymi imamami. Rozmawiają z nimi, próbują dać się wzajemnie poznać i odkrywają te rzeczy wspólne, które są obecne i w naszej katolickiej wierze, i także tym, co wyznaje islam, co znajdujemy w Koranie. Oczywiście wiadomo, że różnice są ogromne i że nie da się wszystkiego spaść do jednego mianownika, ale szacunek dla innej tradycji kulturowej, uczenie się wzajemnie siebie, widzę, jest bardzo mocno zakorzenione w tym, co chociażby w tej Bucharze bracia robią. I w wielu innych miejscach dzieje się podobnie. My mamy jednak tą zdolność wewnętrznego dialogu z innymi, otwierania się na innego, dawania tego świadectwa prostoty franciszkańskiej w takim dobrym tego słowa znaczeniu, znaczy zdolności do przyjęcia tego, co kto inny myśli, co kto inny robi. Sądzę, że dzisiaj dialog z islamem jest czymś ogromnie trudnym. Wiemy, że tam wykonują się różne procesy niepokojące z naszego punktu widzenia, ale jednak są też takie miejsca i tacy ludzie w tej religii, którzy tego dialogu też pragną, i myśmy takich właśnie w Bucharze spotkali.
Wspomniał już ojciec, że franciszkanie między innymi podjęli się pracy medialnej. Czym jeszcze zajmują się w Polsce franciszkanie?
Prowadzimy wiele parafii. To jest jakiś taki też znak współczesny naszej obecności. To związane było z tym okresem bezpośrednio powojennym, kiedy franciszkanie polscy szeroką masą ruszyli na ziemię zachodnie i północne, będąc pierwszymi duszpasterzami dla tych osób przesiedlonych na tę ziemię bezpośrednio po wojnie, tworząc tam strukturę kościoła. W niektórych regionach całe dekanaty czy całe obszary były obsługiwane właśnie przez franciszkanów. Ta potrzeba kościoła w swoim czasie, bardzo wyraźnie wobec nas wyrażona przez biskupów, spowodowała, że jesteśmy jakoś tam w tych parafiach mocno zakorzenieni, ale prowadzimy naszą działalność parafialną też w duchu franciszkańskim, prowadząc Rycerstwo Niepokalane i Trzeci Zakon, Młodzież Franciszkańską, inne tego typu, typowo franciszkańskie grupy duszpasterskie, ale to rzeczywiście wpisując się w pełni w życie kościoła lokalnego. Oprócz tego prowadzimy szkoły, różne ośrodki duchowości, mamy kilka sanktuariów, wśród nich już wymieniony Niepokalanów czy Kalwaria Pacławska w pobliżu Przemyśla. Prowadzimy kilka wydawnictw i szereg innych tego typu działań, których może trudno wszystkie zebrać w takiej rozmowie. To zróżnicowanie działań jest bardzo wielkie.
W Polsce franciszkanie mają dosyć dużo powołań, stąd jakie nadzieje zakon wiąże na przyszłość właśnie tej pracy duszpasterskiej?
Z jednej strony oczywiście chcemy umacniać naszą obecność w Polsce, ale widzimy też potrzebę pracy, szczególnie w Europie Zachodniej, która dzisiaj staje się takim obszarem postchrześcijańskim, obszarem misyjnym, i myślimy na serio, by włączyć się w projekt zakonu tworzenia takich wspólnot międzynarodowych, które by podtrzymały obecność naszego zakonu w tych miejscach Europy, gdzie brakuje powołań, gdzie może miejscowi franciszkanie już są w podeszłym wieku, aby to świadectwo życia dawać tam, gdzie ludzie tego oczekują czy tego potrzebują, mimo że może w tych krajach nie ma już w tej chwili powołań. A jeśli chodzi o inne wyzwania, no to jak powiedziałem, już tym głównym są dla nas te działania misyjne. Z mojej na przykład prowincji w ciągu ostatnich 7 lat wyjechało ponad 50 misjonarzy w różne kraje świata, więc im więcej mamy powołań, tym więcej mamy szans, żeby wzmocnić obecność franciszkańską w innych krajach. A w Polsce to sądzę, że obok tych działań, które już podejmujemy, jest też wyraźny wysiłek w kierunku takiego rozwoju intelektualnego. Wielu naszych współbraci pracuje na wyższych uczelniach, studiuje, robi doktoraty, habilitacje. To jest nawiązanie do starej tradycji konwentualnej, jeszcze z XIII-XIV wieku. Kiedyś tam mieliśmy wielkich filozofów i teologów i myślę, że warto do tej wielkiej tradycji także i dzisiaj wracać, kiedy na pewno jest potrzebna nowa refleksja intelektualna nad depozytem wiary, nad tym, jak dzisiaj tę wiarę głosić ludziom w zmienionych warunkach kulturowych w początku trzeciego tysiąclecia.
Jest też ojciec przewodniczącym konferencji przełożonych wyższych zakonów męskich w Polsce. A zatem jak jest przyjmowany zakon franciszkanów w Kościele Polskim? Jakie zadanie ma do spełnienia?
Mówi się o tym dosyć powszechnie, to nawet benedyktyni mówią, że duchowość polska jest w dużej mierze franciszkańska, jest oparta o tradycja żłóbka jest także mocno zakorzeniona w tajemnicy męki pańskiej, to w duchowość wnieśli franciszkanie w swoim czasie, że w naszą polską duchowość. Stąd też myślę, że trudno sobie byłoby wyobrazić polski kościół bez tego charyzmatu, bez obecności zakonów franciszkańskich, których jest przynajmniej 3 w Polsce, bo są bracia mniejsi, franciszkanie brązowi, są kapucyni, jesteśmy my i to jest prawie 1/3 zakonników w Polsce. To pokazuje także i ten odbiór społeczny. Wielu młodych ludzi właśnie w duchowości franciszkańskiej szuka także własnego spełnienia, spełnienia własnego powołania, własnej drogi duchowej. Więc z całą pewnością jesteśmy w Polsce potrzebni, a to jak służyć, to już starałem się powiedzieć. Mnie się wydaje, że właśnie wierność naszemu charyzmatowi, wierność tradycji franciszkańskiej i tej franciszkowej z Asyżu i tej maksymilianowskiej z Niepokalanowa jest czymś dzisiaj ogromnie Polsce potrzebnym.
Franciszkanie też w swoich strukturach mają tak zwany trzeci zakon świecki. A zatem jak wygląda wasza współpraca z ludźmi świeckimi?
W tej chwili trzeci zakon, czy franciszkański zakon świecki jest samodzielną instytucją, samodzielnym zakonem. Otrzymał swoją samodzielność w Kościele i ci bracia i siostry nasi, którzy żyją w rodzinach, a chcą iść drogą franciszkańską, prowadzą i swoją działalność, i swoją formację niezależnie od, powiedzmy, tak zwanego pierwszego zakonu, czyli od franciszkanów brązowych, czarnych czy kapucynów. Ale oczywiście my służymy ich naszą asystencją duchową, naszą obecnością, naszą pomocą. Staramy się im pomóc, by po okresie komunizmu mogli się odrodzić, co nie jest łatwe. Natomiast myślę, że to naszą bliskość ludźmi świeckimi widać w tych miejscach, gdzie jesteśmy, w naszych klasztorach. Nasze klasztory słyną przede wszystkim z tego, że są środkami, gdzie ludzie przychodzą się spowiadać. Rzeczywiście to jest stara i dobra tradycja, którą podtrzymujemy też i dzisiaj. Ale oczywiście podejmujemy też zupełnie nowe kierunki współpracy. Myślę, że ta współpraca ze świeckimi ma także takie współczesne formy, chociażby poprzez pracę rad parafialnych w tych miejscach, gdzie parafię mam. Widzę także poprzez wizytację, którą ostatnio dokonywałem w naszych klasztorach, że się ta współpraca ożywia i pogłębia, że coraz więcej jest ludzi świeckich chętnych do zaangażowania się we współpracę z franciszkanami, nie tylko w takim wymiarze czysto, nazwijmy to, socjologicznym, czy poprzez pracę z potrzebującymi, ale także poprzez sięgnięcie do naszej duchowości, do tego bogactwa duchowego, jakie z zakonem jest związane. Także te różne grupy, które mamy, w niektórych parafiach po 20-30 różnych grup, które skupiają wiernych, którzy uczestniczą bardzo czynnie w życiu duchowym, to sądzę są te wskazówki czy te światła, które pokazują, jak dzisiaj jako franciszkanie próbujemy być blisko tych ludzi, do których jesteśmy posłani.
A czy ojcowie podejmują jakieś prace i zaangażowania charytatywne?
Jest tego bardzo dużo. Właściwie przy każdej parafii mamy jakieś ośrodki caritasu, które wspomagają rodziny potrzebujące, rodziny ubogie. W wielu miejscach mamy świetlice czy miejsce dziennych spotkań dla dzieci, które nie mogą znaleźć opieki we własnych rodzinach. Mamy także różne ośrodki pomocy medycznej, rehabilitacyjne, które działają przy naszych klasztorach. Bardzo często też we wtorki w tych miejscach, gdzie mamy klasztory, gromadzą się ludzie potrzebujący po to, by zwykłą bułkę chleba otrzymać, jakąś inną pomoc tego typu. Na przykład we Wrocławiu mamy aptekę, gdzie ludzie przynoszą lekarstwa i dzielą się z tymi, którzy ich nie mają. Takie miejsca też w innych klasztorach są właśnie, gdzie gromadzi się lekarstwa, potem się je przekazuje potrzebującym. Podobnie i na misjach. Ja widzę, że ogromnie ta wrażliwość franciszkanów na potrzeby ludzi, którzy żyją często w bardzo ubogich warunkach, jest bardzo mocna. Poprzez tworzenie szkół, poprzez tworzenie szpitalików, ośrodków zdrowia, różnego typu akcji charytatywnych zwróconych do dzieci i młodzieży, po to, żeby tą młodzież objąć taką prawdziwą opieką, która pozwala im wyrosnąć na przyzwoitych, dobrych ludzi. To jest właściwie wszędzie powszechne przy naszych klasztorach, nie tylko w Polsce, ale też i na misjach.
Ja dziękuję ojcu za rozmowę, a państwu przypomnę, że gościem naszego programu był ojciec Kazimierz Malinowski, przełożony krakowskiej prowincji franciszkanów i przewodniczący konferencji przełożonych wyższych zakonów męskich w Polsce. Dziękuję bardzo.
Tu Radio Watykańskie. W obecnym wydaniu magazynu to wszystko. Dziękujemy państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.